Tech Love. Z miłości do technologii.
Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Norbert, przywitaj się.
Dzień dobry.
Jesteśmy w komplecie, całe Tech Love. Pierwsze nagranie na temat podsumowania tygodnia. Tak jak mówiliśmy, co poniedziałek będziemy podsumować poprzedni tydzień, mówić o najważniejszych wydarzeniach. Od razu mam takie pytanie do Was wszystkich, kochani. Powiedzcie, czy wolelibyście słuchać tego rano, po południu, wieczorem, w poniedziałek, bo na tym się zastanawiamy. Napiszcie proszę w komentarzach na naszej stronie.
Tak. Bo dni tygodnia już wybraliśmy za Was.
Dokładnie, zaczynamy. Ja zacznę może, ja zacznę, ja zawsze chcę zaczynać.
Dobrze, ja widziałem w notatkach, że mamy w ogóle bardzo dużo podobnych tematów, więc myślę, że...
Nie, ja zacznę. Dla mnie wydarzeniem ubiegłego tygodnia na pewno było przejście Mobzilli do XCOM-u. Brawo, gratulujemy Pawłowi.
Masz jakiś tam dżingiel specjalny pod to?
Powodzenia.
Mam gdzieś, poczekaj, oklaski, to jest chyba to... A nie, to jest... nie trafiłem. To jest o tyle, słuchajcie, ciekawe, że...
Ale już, stopa. Wystarczy.
Wystarczy, proszę pani, proszę się już nie śmiać. Ważny news o tyle, że Mobzilla to jest człowiek związany z Playem od zawsze. Nie wiem, czy wiecie, ale Paweł zaczynał jako sprzedawca w Olkuszu, w sklepie, jeden z najlepszych w regionie, mistrz świata, i tak zaczęła się jego przygoda dosyć przypadkiem z nagrywaniem filmów na temat smartfonów. I zobaczcie, jak daleko zaszedł, i dzisiaj gratulujemy bardzo serdecznie. Koniec jakiejś ery, początek zupełnie nowej. XCOM zbiera wszystko, co najciekawsze na rynku. Może nas kiedyś też XCOM zbierze.
Ogarnie, no Kuba ogarnia wszystko.
Przy okazji pozdrawiamy Kubę i przy okazji zapraszam do słuchania Halo Gruszka z Kubą, gdzie Kuba zdradzał sekrety Black Friday. Jakie z waszej strony wydarzenie ciekawe?
Ustalamy jakąś kolejność chyba.
Ktoś tam w ogóle, ktoś o XCOMie też coś miał, chyba ktoś chciał podsumować Black Friday, więc
a
może...
Tak, to ja wcześniej w notatkach miałem rzeczywiście akcję hashtag nie jebnie.
No właśnie.
Udało mi się kilka sekund po północy nagrać ekran swojego smartfona, bo Black Friday ruszy po północy tylko w aplikacji XCOMu i przez jakieś 10 sekund sobie tylko kółko jeździło i czekałem na wynik, ale działało.
Czyli
wszystko działało.
Nie było.
Nie, dzisiaj nawet odebrałem dwa produkty, które wówczas kupiłem, więc jak najbardziej działało, więc chwała.
Co kupiłeś, tak z ciekawości?
Kupiłem prezent, więc nie mogę powiedzieć jeden, a drugi to prezent dla siebie, to słuchawki za 100 zł, o którym pewnie opowiemy jutro.
Jutro, tak.
No dobrze, mówiąc o zakupach, przejdźmy do następnego tematu. Można w Polsce już kupić nowego Huawei'a Mate 30 Pro. Wiele osób mówi, że to jest aktualnie najlepszy smartfon androidowy na rynku. Jak przyjmujecie tą informację?
No to wiesz, ten telefon jest bardzo ciekawy, bo to pierwszy tak naprawdę telefon, który mamy okazję kupić na Androidzie, ale bez wsparcia usług Google'owych.
No właśnie, wielka odwaga ze strony, a może eksperyment trochę ze strony Huawei, że wprowadza ten model. Premiery w Europie w ogóle nie było.
No to eksperyment. Myślę, że to po prostu jest konieczność. Oni musieli to zrobić, bo muszą się ratować, bo działają na niepewnym gruncie, bo Donald może w każdej chwili, nie Tusk, tylko ten drugi Donald Trump, może powiedzieć w każdej chwili Huawei'owi do widzenia i Google'owi nakazać zamknięcie wszystkich dostępów, więc rozwijają swój ekosystem. Teraz pytanie, jak sobie z tym poradzą, a przede wszystkim jak my jako użytkownicy sobie z tym poradzimy, bo chyba tutaj mam największy problem.
Tutaj z Mate 30 Pro jest też o tyle ciekawie, że wszystkie plotki donoszą, że to jest telefon, który jest tak naprawdę gotowy na przyjęcie usług Google'a w dowolnym momencie poprzez aktualizację.
Czyli trzymamy kciuki, żeby jednak pan Donald zmienił zdanie i uniósł kciuk do góry i wtedy stanie się cud. Wtedy te 100 sztuk się sprzeda.
Wtedy to pewnie zamówią jeszcze 10 razy tyle, bo 100 razy tyle.
No właśnie, a propos tej liczby 100 sztuk, nie jest tak trochę czasem, że niektóre modele takie topowe to takie właśnie w takich ilościach się w Polsce sprzedają? Czy to jednak, Jarek, z twoich doświadczeń są jednak większe liczby?
Są to dużo większe liczby, zdecydowanie większe.
Oczywiście ja nie mówię o Samsungu, ale mówię o takich różnych ciekawostkach, drogich ciekawostkach.
Tak naprawdę jest grono ludzi, do których my trochę należymy. To są tacy Jeżeli spojrzymy na rozkład klientów statystyczny, to są tacy ludzie, którzy pierwsi kupują każde nowe rozwiązanie i po prostu robią to po to, żeby pozostawać w tej sferze, to zawsze to jest kilkaset urządzeń, nawet tych takich najbardziej niszowych, spokojnie można znaleźć nabywców. Mówię o takich dużych markach, które są już jakoś rozpoznawalne i są ludzie, którzy czekają na te produkty. A Huawei na pewno do nich należy.
Ty też, Marcin, chyba powinieneś wiedzieć, ile się sprzedaje takich topowych urządzeń.
Ja nie mogę powiedzieć.
Ja też nie mogę powiedzieć, ale kurde, naprawdę. To są setki.
Ale znam też takie urządzenia, które się sprzedają w pojedynczych sztukach, ale nie będę tutaj wymieniał, nie chcę ranić.
Ja mówię
niektórych przyjaciół.
W szerszej skali. Tak?
Mówiąc o Huawei, należy jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach bardzo ważnych, mianowicie o tym, że odpalono też Huawei Pay.
Tak?
Takie zdziwione miny. No tak, no
my
tak.
Nie słyszeliśmy.
Tak, w piątek, no tak. No, dobra, ekosystem, to jest w kierunku tego ekosystemu idzie. No. Ja się oczywiście głośno zastanawiam, czy ktoś, kto używa dzisiaj Google Pay'a, oczywiście na smartfonach nowych Huawei nie może tego używać, więc po to chyba taka propozycja. Pytanie, jak na to zareagują polskie banki, czy to będzie działać sprawnie. No i pytanie właśnie, czy to jest potrzebne. No, tak samo jak Samsung Pay na przykład. Jest no, tyle tych platform. Ja rozumiem tą sytuację Huawei.
Jest Fitbit Pay, Garmin Pay. Jak rozmawialiśmy kiedyś ze specjalistami z mBanku na temat wdrożenia w ogóle wtedy akurat Apple Pay, ale oni mówią, że to ogólnie chodzi o tokenizację kart kredytowych. I tak naprawdę, jeżeli oni to wdrożyli dla jednego rozwiązania, typu dla Apple Pay albo dla Google Pay, to każde kolejne jest bardzo proste, bo sam motyw jest bardzo prosty i tak naprawdę na przykład już wiele firm motoryzacyjnych mówi, że będzie wgrywało, że będzie można tokenizować kartę w kluczykach. Typu wgrać sobie kartę kredytową do kluczyka samochodowego, więc...
Ale wiesz, za chwilę kluczyki też znikną, moim zdaniem.
No to wtedy zostaną telefony tylko, już kluczyki już troszeczkę znikają, więc ogólnie, jeżeli chodzi o tokenizację tych płatności, to wdrożenie tego to dla banku to jest tylko po prostu chcieć i tyle.
Reasumując, na pewno to dobry krok dla osoby, które rozważa zakup Mate'a, nowego Mate'a, będzie na pewno można płacić za Mate'em w sklepie, co jest dla wielu osób bardzo ważnym elementem korzystania z telefonu na co dzień.
Tak, jeszcze ale jedna... na przykład nie będzie może... Zdarzy się tak, że zapłacić będzie można, ale nie będzie można sprawdzić sobie stanu konta w aplikacji bankowej, ponieważ ten telefon nie mają z dostępu do usług google'owych. Okej, pozwala na instalację zewnętrznych aplikacji, na przykład będzie można instalować aplikację bankową, ale jako, że nie ma certyfikacji Apple, to ta aplikacja niekoniecznie będzie działała. I dlatego Google, tak.
Po prostu jesteś za bardzo Apple, powiedziałeś Apple.
Tak? Tak. O kurde, przepraszam.
tak będzie często pewnie.
To tak, i więc ogólnie kupując telefon za ponad 4000 z groszami, możecie spodziewać tego, że on nie będzie w pełni funkcjonalny. No tak,
wiesz, tego do końca jeszcze nie wiemy. Powinniśmy pobawić się trochę tym telefonem, bo nie wiemy tego po prostu.
Mówię w trybie przypuszczającym.
I na pewno obejrzycie, tutaj jest mnóstwo recenzji na polskim YouTubie ciekawych na ten temat. Znowu polecamy Mobzilla, który na pewno ten temat dokładnie zbadał.
Może my też wyrwiemy do testów.
O, to w 40 kolejności. Jeszcze jeden temat. A propos Huawei oferuje klientom dodatkową 3-miesięczne przedłużenie gwarancji, gdzieś przeczytałem, co też jest bardzo fajnym elementem. Czyli ogólnie Huawei jest bardzo aktywny. Bardzo aktywny. Czyli ta negatywna sytuacja, jaka gdzieś tam wiruje im nad głową. W poprzednim tygodniu do pana Donalda doszedł pan Zygmunt, który też tutaj wszedł na ścieżkę wojenną z Huawei. Mnie to trochę dziwi, że przez media takie rzeczy są rozgrywane, ale...
To może wyjaśnij, bo nie wiem, nie wszyscy mogą wiedzieć.
No, Huawei był zaangażowany w realizację dużego kontraktu z zakresu IT dla cyfrowego Polsatu i te zdania są podzielone. Jedna strona mówi, że nie dowiózł, druga strona mówi, że ten projekt się rozrósł i z tego wynikają opóźnienia. Temat jest skomplikowany. Mnie z punktu widzenia PR-owego dziwi, że takie sytuacje załatwiono przez media. Niemniej jednak poprzedni tydzień był trudny dla Huawei. Ja widzę, że widać na pewno, że Huawei jest bardzo aktywny i bardzo idzie do przodu. I ja w ogóle uważam, że to jest dobry moment na kupowanie sprzętów od Huawei.
Tak, jest teraz bardzo szeroki wybór smartfonów Huawei.
W fajnych cenach, fajnych promocjach.
Tak, są fajne ceny. Tak jak powiedziałeś, Huawei jest aktywny też pod kątem rozwoju swojego ekosystemu. Bardzo dużo teraz inwestują, organizują spotkania też dla polskich twórców, deweloperów aplikacji, więc robią w tym kierunku bardzo dużo. I myślę, że tutaj jest takie podejście chińskie bardzo słuszne, tak, że idziemy do przodu. Jeżeli mamy jakiś problem, to jest szansa, a nie sam tylko problem. po prostu dużo się zmieni, a z tego może dużo też dobrego wyniknąć.
Tak, cechą charakterystyczną też chińskiego podejścia jest ta cierpliwość i my też powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ to wdrożenie tego systemu pewnie jeszcze dosyć długo potrwa. To nie jest temat na najbliższe miesiące, raczej na rok, dwa albo i dłużej. Gdzieś nawet padały jakieś konkretne informacje, że to jest jeszcze na razie w takim bardzo wstępnym etapie.
Tak, na początku ten system ma trafić na wszystkie inne urządzenia poza smartfonami, gdzie jest rzeczywiście trochę mniej tych problemów, o których też Norbert powiedziałeś, chociażby dotyczących certyfikacji czy płatności. Zwyczajnie telewizor, no to kilka aplikacji, które są takie do odtwarzania treści, a już jakieś smart zegarki, to tak naprawdę też nie wymaga to jakiejś daleko idącej integracji.
Trzymamy wielkie kciuki za Huawei, na pewno będziemy o nim często mówić. Kolejny news a propos telewizorów, to ja teraz tutaj dorzucę. Netflix z Canal Plus. Canal Plus.
To francuska firma, więc dobrze chyba wymieniłeś.
Tak, tak. Bardzo dużo pozytywnych komentarzy na ten temat. Niemniej jednak cena wysoka bardzo. Pytanie, czy klienci są w stanie aż tak dużo zapłacić, czy klienci akurat nie kupują tylko samego Netflixa. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, że Netflix szuka dodatkowych, nowych zupełnie sposobów sprzedawania. Kiedyś po prostu sprzedawał swój produkt bezpośrednio. Widocznie wszyscy, co mieli już kupić, to kupili.
Ja myślę, że nawet jest inaczej. Myślę, że ci, co kupili, to już niektórzy porezygnowali i to jest chyba większy problem.
Jak to porezygnowali? No co ty, takie tytuły? Przed Wiedźminem chcesz rezygnować? Cały świat żyje Wiedźminem, cała Polska żyje Wiedźminem.
Widziałem w ogóle jakiś mem o Wiedźminie, że możemy teraz jako Polacy strollować w ogóle cały świat, jeżeli chodzi o Wiedźmina i wrzucić tego polskiego Wiedźmina na torrenty i nazwać go angielską nazwą.
Że już przeciekł, wyciekł.
Że już wyciekł.
Ja tylko jeszcze kończąc temat Netflixa chciałem powiedzieć, że zacząłem oglądać Irlandczyka, wspaniała obsada, wielki szacun dla tych wszystkich ludzi, ale usnąłem około 40 minuty, nie wiem. 3,5 godziny, film Duże Wyzwanie. Następny temat jakiś.
Ale... Nie, poczekaj, jeszcze ten Netflix.
Tak, nie
z tym Netflixem to myślę, że jest problem taki i ogólnie ja ten problem widzę u siebie, że no, mam Netflixa, za którego mam jakąś tam płacę jakieś tam pieniądze. Oprócz tego musiałem teraz dokupić sobie HBO, bo którego już dawno zrezygnowałem, bo wchodzi Bataha. Dokładnie tak, jestem po pierwszym odcinku, pewnie jak wszyscy tutaj. No tutaj za chwileczkę będzie Disney i coś tam, i coś tam, i nagle, wiesz, robi się tego bardzo dużo. Plusem na przykład dla mnie jest to, że właśnie podjąłem decyzję i od 1 stycznia rezygnuję z po prostu z telewizji linearnej. Wyrzucam do kosza dwie karty NC+, które mam i po prostu nie będę już miał normalnej telewizji w domu w ogóle.
Ja nie wiem, czy to dobra decyzja, bo jak wiesz, NC+ pracuje, Canal Plus, przepraszam, teraz pracuje intensywnie nad bardzo fajną aplikacją My Canal. Mój kanał, nie wiem, jak to będzie w Polsce się nazywało. Bardzo dobre opinie we Francji na pewno na temat tego produktu. To jest taki hub, który łączy X platform i wydaje mi się, że tam może też być w ogóle dobra cena.
Tak.
Razem wszystko za całe combo w jednym miejscu.
Oczywiście, ja zrobię to.
Obserwowałem.
Tak, ja wrócę do tego, jeśli zrobię to, co zrobili we Francji. Czyli we Francji tak naprawdę aplikacja kanału plus NC+, czy jakiegoś tam zwał, to po prostu jest aplikacja na Apple TV, którą można pobrać na swoje Apple TV, albo można w ogóle dostać od kanału plus Apple TV i mieć to jako set-top box pod telewizorem. Więc jeżeli to wróci, to tak, po prostu pobiorę aplikację na Apple TV i tam ją zainstaluję, będę płacił.
Myślę, że to jest właśnie takie odejście od tej telewizji linearnej, gdzie łączenie się Netflixa z Canal Plus, czy nawet polskich twórców, polskich sieci, to jest sygnał, że po prostu oni reagują w jakiś sposób na to, co się dzieje na rynku. Ja posiadam telewizor w domu, ale on jest włączony średnio 2 godziny w tygodniu. Po prostu nic na nim nie oglądam. Jeżeli już coś chcę obejrzeć, to robię to albo na telefonie, albo na laptopie, bo tak mi jest dużo wygodniej.
U mnie z kolei telewizor jest włączony niemal non-stop. Wynika to trochę też z wyborów dzieci. Właśnie, a przy okazji chciałem polecić wam bardzo film Klaus, świąteczny, trochę mroczny na początku, ale bardzo mądry, nawet łezkę uroniłem.
Na jakiej platformie?
Na Netflixie, bardzo dobry film, w odróżnieniu właśnie od Zanudzi Irlandczyk. Bardzo, bardzo fajny film. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć jedną ciekawą obserwację, że co jakiś czas, o tym tak głośno nie jest, ale z platform znikają jakieś seriale. Jest to czasem bardzo bolesne. Moja córka ukochana jest fanką takiego filmu Soy Luna. Ogląda go już enty raz. Nie polecam tego filmu, ale ona go naprawdę uwielbia. Jest to taka telenowela dla młodzieży i on właśnie znika z Netflixa i dla mojej córki to jest cios. Ja na przykład 12 grudnia mam zniknąć Californication też. Muszę nadrobić, bo nie wszystkie sezony oglądałem. Stary film, ale nie obejrzałem jeszcze, więc spieszcie się, bo seriale znikają, to czasem może być bolesne. Co dalej, panowie?
Jeszcze w kwestii telewizji ja odnotowałem sobie temat, który był jakiś czas temu w mediach już i on na nowo tutaj się pojawia, czyli Polsat, który zwiększa, tak naprawdę zmienia warunki współpracy z mniejszymi operatorami dotyczące jego kanałów. To też jest jeden z elementów tej całej układanki, że tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, i z Netflixa znikają pewne materiały, pewne treści i chociażby z mojego światłowodu też znikają teraz dwa kanały, pojawiają się bodajże dwa nowe. I tutaj mamy sytuację na rynku, gdzie tak samo jak i w mobilu, tak i w telewizji, taniej już nie będzie. I teraz jest pytanie takie, czy tego typu zmiany właśnie mogą pomóc, czy są krokiem w tę stronę, żeby załagodzić i zmniejszyć ten upływ klientów, który ma miejsce w różnych sytuacjach, z różnych powodów.
Ja mam taki wniosek z tego, co mówicie tutaj, tak się zastanawiam, czy to paradoksalnie nie stanie się przyczynkiem do tego, żeby znowu rozwijało się piractwo. Bo ja nie ukrywam, że w pewnym momencie kompletnie przestało mnie interesować jakieś takie nielegalne sytuacje i grzecznie płacę za kilka różnych platform i w ogóle o tym nie myślę. Ale kto wie, czy piractwo nie stanie się takim hubem po prostu, gdzie tak naprawdę nieważne, że Californication znika z tej platformy i trzeba się przenieść na inną. Nieważne, że to, że tam, to oczywiście nie namawiamy, wręcz potępiamy to, ale paradoksalnie, czy to nie wywoła takiego efektu? Tak się zastanawiam. No oczywiście, o Jezus.
I tutaj można przywołać...
Marcin żyje.
A propos piractwa, przykład początków Netflixa, mówię o tym cyfrowym Netflixie, gdzie oni tak naprawdę nastawiali się, skoncentrowali się na tych właśnie treściach, które były najczęściej piracone. Dlatego, że wychodzili z założenia, że jeżeli ludzie ich szukają, ich potrzebują i naprawdę jest wiele osób, które przechodzą przez, pamiętacie, te kilkanaście lat temu, naprawdę nie było łatwe, żeby sobie nie zawirusować komputera i pobrać coś nie wiadomo skąd.
Chcesz powiedzieć, że coś pobierałeś?
Oczywiście, że pobierałem.
Niech pierwszy rzuci kamień. Ktoś to nie pobierał.
My mamy Maki, Marcin, więc nic nie mogliśmy sobie zawirusować.
No, chciałbyś. No dobrze. Chodzi o to, że jeżeli są treści, które znikają, ale będą klienci, którzy będą ich szukać, będą na nie chętni, to one na pewno gdzieś się za chwilę pojawią z powrotem, bo to jest, trzeba obserwować po prostu zachowanie użytkownika i na nie reagować.
Ja tylko jeszcze powiem, kończąc temat telewizji, że zaobserwowałem, że coraz więcej poradników się pojawia, jak Disney Plus oglądać w Polsce. Rozumiem, że ma to związek z Mandalorianem. Fantastyczny podobno serial. Ja sobie tylko figurkę kupiłem z tego serialu. W każdym razie coraz więcej ludzi widzę, pokazuje poradniki, jak już w Polsce oglądać. Podobno jest też wersja polska językowa tego serialu. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja.
Jestem w ogóle zdziwiony, że oni nie wprowadzili tego w Polsce tak oficjalnie. Nie rozumiem tego ruchu do końca. Pewnie chodzi oczywiście o jakieś prawa autorskie i inne pierdoły, no ale to takie dziwne, prawda, jeżeli czegoś nie możemy obejrzeć.
Do seriali będziemy pewnie regularnie wracać. Teraz zaparkujmy ten temat. Na pewno ważne jest to, żeby oglądać telewizję online, musicie mieć silny, fajny pakiet i tutaj zajrzę na chwileczkę do ogródka operatorskiego. Będziemy do niego zaglądać rzadko, ponieważ nie dzieje się tam specjalnie nic ciekawego, ale w ubiegłym tygodniu T-Mobile zaproponował pakiet nielimitowanego internetu na 2 tygodnie. Fantastyczny pomysł na święta moim zdaniem, ale to też trochę pokazuje, słuchajcie, jak to się zmienia, że nie mamy już na rynku takiego ostrego challengera. Nie wiem, czy pamiętacie taką ofertę internet domowy T-Mobile'a. Ona tak. Jest sprzed 2 lat.
Mam cały czas.
Ja ciągle mam też w iPadzie. Patrzcie, o, proszę. Niezwykłe.
Totalnie nielimitowany.
I to jest naprawdę dobry produkt, ale takich produktów już nie będzie. Już powinniśmy zapomnieć o czymś takim. Teraz już idziemy w kierunku tego, co powiedział jeden pan prezes, że Polacy są gotowi, żeby płacić więcej za usługi, więc powinniśmy zapomnieć o takich ofertach i cieszyć się z takich 2 tygodni.
A jednocześnie to w ogóle faktycznie teraz ludzie mają tak dużo tego internetu w telefonach i faktycznie te pakiety wystarczają wszystkim. Ja to widzę w różnych statystykach, mam dostęp do różnych takich bardzo dużych sieci Wi-Fi w różnych miejscach i otwartych sieci, takich publicznych w różnych miejscach i turystycznych i nie tylko.
I co, i spada zużycie?
Dramatycznie, typu jeżeli w 2010 roku, nie później, w 2012 roku 60% osób wchodzących do pewnego obiektu logowało się do bezpłatnej sieci Wi-Fi. 60% osób. Teraz się loguje 5% osób.
Niezwykłe.
Ludzie w ogóle nie mają potrzeby.
No ale to naturalne, nie ma tak. potrzeby. Aczkolwiek ja słuchajcie, ostatnio byłem przez 2 dni w Barcelonie, doświadczyłem tego, jak to inaczej jednak jest w roamingu, ten chyba musimy nakręcić jakiś inny specjalny odcinek, taki poradnikowy, jak czy ten roam like home naprawdę działa, czy nie działa, bo u mnie okazało się, że działa tak sobie. I tam rzeczywiście Wi-Fi się bardzo, bardzo przydaje. Ale w Polsce, masz rację, absolutnie takiej potrzeby nie ma.
A taki jest ten odcinek jak odcinek, ale tak, pewnie cały odcinek możemy poświęcić temu. Ja też mam, wiesz, dużo doświadczeń ostatnio po wizycie w Stanach, gdzie to w ogóle działa inaczej, więc faktycznie warto taki odcinek nakręcić.
I też w tym temacie widzieliśmy niedawno artykuł, jak działa 5G, który już działa w Londynie. I tak średnio działa i w zasadzie można by wytłumaczyć tym biednym ludziom, jak to działa. Ja w ogóle a propos piątkowego spotkania miałem skomentować, bo ty, Marcin, pokusiłeś się, że będziemy komentować na przykład przetarg na częstotliwości. Koniec z rzędem temu, kto jest w stanie to wytłumaczyć przeciętnym ludziom. Ja kiedyś bardzo zgłębiałem ten temat zawodowo, więc rozumiem, ty też rozumiesz, jak to działa, ale naprawdę, żeby ci biedni ludzie zrozumieli to, to...
Dla biednych ludzi ważne jest
30 minut nam to zajmie.
Dla biednych ludzi jest ważne to i to też warto wspomnieć, że Play zaanonsował na początku tygodnia ubiegłego, że odpali prawdziwe 5G, nie 5G Ready w Trójmieście.
Ale
na
coś
początku...
Ale coś się ma się dzisiaj zadziać chyba w ogóle, czyli w poniedziałek, kiedy nas słuchacie. Tak,
no,
widziałem.
No może SIM-a wreszcie odpalą.
Może.
Tego, którego obiecałem kiedyś.
Którego obiecałeś i w ogóle ludzie cały czas cię to mają za złe. Nawet w komentarzach do naszego...
Wiesz co, no ale takie... Takie
w komentarzach do naszego podcastu
ja robiłem
to
w najlepszej wierze i takie były fakty wtedy, wczesną wiosną ubiegłego roku. To, że się to sporo zmieniło po drodze, tak to działa. Trzymam kciuki, żeby to się wreszcie wydarzyło. Ciągle Orange tutaj w tym zakresie jest ważne. Ja tylko chciałem wrócić do tego już nie testu, tylko takiej komercyjnej sieci 5G, która ma się pojawić w Trójmieście na dużej liczbie nadajników. To jest tylko ciekawe, jak to będzie działać na tej niższej częstotliwości, nie tej częstotliwości dedykowanej do 5G, bo tutaj też powołam się na artykuł, który wrzuciłem wtedy na Twittera, jak to się dzieje w Stanach. Tam T-Mobile z kolei odpalił chyba na 600 MHz 5G i całe stany technologiczne się z tego śmieją, że to tak naprawdę jest troszeczkę lepsze 4G i to po prostu jakaś totalna ściema. Już abstrahując od zasięgu. Mówię o samym takim, wiesz, doświadczeniu, jak to działa.
Myślę, że w ogóle takiego klienta na końcu to tak po prawdzie to on nie interesuje, czy to jest 5G, czy to jest 4G. Jego interesuje to, żeby miał dobry transfer w telefonie.
Tak, zgadzam się z tobą. Ja, słuchajcie, wczoraj odkryłem dzięki koledze z Twittera, że u mnie na mojej wsi nadwiślanej jest szybki internet. Ja miałem przez 3 lata pół mega w porywach i nagle, słuchajcie, w sypialni mojej, ale to ciekawe, w sypialni mam najlepszy wynik, dochodzi do 100. W kuchni już 20, a przed domem znowu pół. Nie wiem, jak to zrobiono, ale się cieszę bardzo. Naprawdę, absolutnie się cieszę. Nie zmieniam operatora.
Wiesz, w sypialni szybki internet jest bardzo potrzebny.
W toalecie chyba.
Dobra, jakiś następny temat? Norbert, ty.
Tak, ja mam temat. Temat, który będzie aktualny dzisiaj, nagrywamy w poniedziałek, to jest 9, więc temat będzie aktualny od jutra, 10 grudnia. Jutro wchodzi do sprzedaży, tak naprawdę już będzie można go zamawiać, Mac Pro nowy, czyli najpotężniejszy komputer konsumencki, który można sobie złożyć. Jutro odpalą się konfiguratory. I to będzie przeżycie troszeczkę tak, jak ja w ogóle bardzo uwielbiam konfiguratory samochodów. Bardzo często sobie wchodzę na jakieś strony samochodów i sobie robię konfigurację samochodu, a potem mi wychodzi 700 tysięcy złotych, 800 za samochód i myślę, że z Mac Pro będzie podobnie, bo tam spokojnie 150 tysięcy, myślę, złotych będzie można doklikać się.
A jaka będzie ta dolna wartość? Mniej więcej?
Oj, kurczę, chyba nie wiem, tam jakieś, nie jakaś zabójcza.
Marne 25
tysięcy. 15-20 tysięcy.
Tak, jakoś coś takiego, tak.
A ja już czekam na artykuły pod tytułem, jaki dobry używany samochód można kupić za te pieniądze.
Na pewno.
I jeszcze dobrego smartfona.
Tak,
wiecie, ale to jest oczywiście takie podejście. Ja wiem, że są tacy ludzie u nas w Polsce, którzy takiego komputera potrzebują i go kupią i dla tych ludzi wydanie 100 tysięcy złotych nie będzie problemem. Dla nas jest problemem i my raczej traktujemy to jako ciekawostkę. Ja osobiście jestem fanem tego urządzenia, w sensie bardzo mi się ten design podoba.
Tarki,
zupełnie mi to nie przypomina.
Tarki do tego,
tarki
do sera?
Do sera.
Chociaż ja wolałem śmietnik, jak był. Ten taki okrągły, obły.
Też mi się podobał, ale chciałbym mieć taki komputer, ale mnie po prostu kompletnie na niego nie stać.
Rozmawiałem z...
Nie potrzebuję.
Nie potrzebujesz.
Tak. Rozmawiałem z Jackiem Upiną, czyli właścicielem Muzeum Apple, a on jednocześnie składa programy telewizyjne na tych komputerach i on już na taki komputer bardzo czeka i myślę, że jest po prostu full firm, full ludzi, którzy na takim bardzo mocnym komputer czekają.
Z tymi fullami, ten full to pewnie 1000, 2000, kilka tysięcy pewnie w kraju, ale są tacy ludzie, którzy tacy na pewno kupią i oni tych artykułów nie czytają o porównaniu do używanych samochodów.
Nie, oni po prostu wrzucają, wiesz, pin i zielony.
Ale wiesz, klikają, takie rzeczy się dobrze klikają, także. Tak, czy poruszyliśmy wszystkie tematy?
No nie. Jak to już chcesz kończyć?
No to dawaj.
Nie, jest jeszcze bardzo dużo tematów, na przykład...
Mało czasu.
No jeszcze mamy czas, 30 minut się mówiliśmy, więc jedziemy. Mamy tutaj jeszcze nie ma 30 minut. Tak, ja jeszcze jeden temat, który mam tutaj, to jest w ogóle, to klikając sobie właśnie, robiąc prasówkę, znalazłem informację o tym, że prawdopodobnie do Polski w przyszłym roku wejdzie będzie nowy producent telefonów, Realme, czyli submarka Oppo, która podobno tak rośnie na świecie niesamowicie, że po prostu zaraz przegoni swoją właściwą markę Oppo, a z czasem może przegoni w ogóle wszystkich innych. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o marce Realme?
Tak.
Tak, no Jarek to na pewno testował, to Jarek miał wszystko w swoich...
Nie, testował, nie testował.
Rączkach.
Natomiast też od jakiegoś czasu już w mediach jest informacja o tym, że Vivo się rozkręca w Polsce.
Właśnie... Samo Oppo się w ogóle bardzo rozkręca. Oppo. Słuchajcie, z takiego przyczajenia w tamtym roku, jak wchodziło na rynek, nie wiadomo, co to w sumie było. Teraz grubo. Czyżby to był taki pretendent do zajęcia miejsca Huawei'a?
Możliwe. Ja wiem, że na przykład jak byłem jakoś tam u koleżanki, która pracuje w Azji dla jednego z dużych operatorów katarskich, która ma tam sieć komórkową, ona pracuje dla niego, sprzedaje im infrastrukturę sieciową. To ona mówi, że w jej sieci, właśnie gdzieś tam w Indonezji i w tamtych okolicach, to ponad 50% urządzeń, które się logują, to są urządzenia Oppo.
Tak. To jest wielka marka. Na pewno trochę z naszej polskiej perspektywy to wygląda inaczej. Trochę wygląda abstrakcyjnie, ale w Chinach się dzieją przeróżne rzeczy. Ja w sumie nie wiem, który jest tam teraz numerem jeden, ale chyba tuż za Huawei'em jest właśnie Oppo.
Także, nie. Huawei nie jest numerem jeden. Nawet w Chinach.
Xiaomi?
Wydaje mi się, że Vivo. Albo Vivo.
No, niesamowite.
Niezwykłe. Ja to samo widziałem na wakacjach na Sri Lance. Też mnóstwo osób używało Oppo, więc Oppo zmieniło strategię, rozpędza się coraz więcej tańszych modeli, bo to na nasz rynek jest bardzo istotne.
Ale właśnie zwróćcie uwagę, że Oppo, Vivo, Realme i OnePlus to jest tak naprawdę jedna i ta sama firma.
Właśnie, jak jest z OnePlusem? OnePlus ma jakieś przedstawicielstwo w Polsce, czy tylko przez X.com można osobno. Je kupować?
Mają dystrybucję oficjalną w Polsce.
Mają oficjalną dystrybucję.
To Realme też będzie dystrybuowane, podobno już jest wybrany dystrybutor, który będzie dystrybuował Realme. Dla mnie to zaskoczenie, bo niby siedzę w tej technologii, może faktycznie androidowe trochę mniej, a to Realme mi w ogóle umknął mi ten producent, a na pewno umknęło mi to, że on ma takie wzrosty ogromne.
Kolejny temat, mam jeszcze kilka minut?
Tak, ostatni temat też może mój, jeżeli chyba, że będziecie mieli coś do dorzucenia, to taki temat z pogranicza technologii i nietechnologii, czyli wydarzenie tamtego tygodnia, czyli Robert Kubica przechodzi z Williamsa w Formule 1 prawdopodobnie do BMW, do DTM-u.
To już chyba jest oficjalnie.
Znaczy są testy, oficjalnie powiedziane, że będą testy, a nie wiadomo, czy będzie kierowcą.
Wstyd, ale ja nie wiem, co jest DTM.
No to jest, to są w tłumaczeniu na język polski, są to niemieckie mistrzostwa samochodów turystycznych. O.
Deutsche Tourenwagen Masters.
Tak.
To jest coś pro, czy takie?
To jest coś bardzo pro. To są samochody, które mają ogromną technologię pod nadwoziem wyglądającym.
My Polacy kochamy, ja też kocham Roberta Kubicę, trzymam kciuki za niego i życzę, żeby wygrywał.
Szef Mercedes.
A zdobył w ogóle jakiś punkt w tym sezonie?
Jeden.
W Formule 1?
Jeden. Tak. I to był jedyny punkt dla Williamsa, który zdobył. Więc był dwa razy
lepiej. A propos Netflixa, podobno drugi sezon Formuły 1 ma być i ma być odcinek poświęcony Kubicy. No myślę, to będzie pełen odcinek, pełen dramatu.
Ja myślę, że w ogóle o Kubicy to powstanie film na pewno jakiś z czasem, bo to naprawdę jego kariera to jest spokojnie scenariusz gotowy na jakiś film, na pewno jakiś Netflix kupi albo inny.
Disney Plus.
Disney Plus, dokładnie tak. No więc, ale Kubica w ogóle w DTM-ie no i w BMW to będzie coś dużego. Polacy uwielbiają BMW, Polacy uwielbiają Kubicę. Wyścigi są w Niemczech, w Rosji i tutaj w ogóle w Europie te DTM-owe, więc myślę, że tutaj będzie szało.
Jarek, jakiś jeszcze temacik?
Tak,
koniec?
Ja mam tematy, gdyż obiecałem sobie i wam słuchacze kochani, że będziemy też poruszać trochę inne tematy niż tylko smartfony i tego typu gadżety. Mianowicie przeczytałem bardzo ciekawe zestawienie odnośnie wirtualnych influencerów na świecie, którzy, co ciekawe, uważajcie, mają większe średnie zaangażowanie niż prawdziwi żywi influencerzy. I praktycznie na każdej, na każdym pułapie, czyli zakresach, ile mają obserwujących. Natomiast ten trend będzie się z czasem odwracać, bo to jest jakby dzisiaj agencja, która stoi za takim wirtualnym influencerem, wysyła też informacje, słuchajcie, zróbcie z nami akcję, bo jest bardzo duża szansa, że ona zostanie szybko podłapana przez media, bo po prostu to jest wirtualny influencer. I tutaj właśnie jest największe konto, które ma już prawie 2 miliony obserwujących, to jest Limiquela, która chociażby zasłynęła tym, że była wirtualną influencerką dla kampanii Samsunga a propos technologii niedawno, ale też Renault ma wirtualną influencerkę, więc jest to bardzo ciekawy trend i właśnie ciekawe jest to, że szczególnie wśród ludzi młodych generacji Z, generacji X naprawdę mają większe zaangażowanie i oni też są bardzo, bardzo postrzegani za wiarygodnych, więc jest jakiś to taki kryzys influencerki takiej prawdziwej.
Ja widziałem ostatnio jakieś konto jakiegoś koguta, który walczy w walce kogutów gdzieś tam w Indonezji, czy tam w Azji i ma chyba też tam 500 000 obserwujących na Instagramie, więc nic mnie nie zdziwi.
Kochani, optymistycznym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Chyba jeszcze nie ma wirtualnych podcastów, podcasterów. Są z krwi i kości, tacy jak my. Bardzo dziękujemy za pierwsze podsumowanie tygodnia. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Tak, dużo komentarzy potrzebujemy.
Dużo.
Też krytycznych.
Tak, i ja wiem, że ciągle nas nie ma na platformie Apple Podcast i wiemy, że wszyscy chcecie, żebyśmy tam byli. Faktycznie naprawdę tam będziemy, tylko po prostu musimy poczekać, aż Tim Cook kliknie.
O więc... Timie Cooku musimy porozmawiać o sprawie Hongkongu, prędzej czy później.
Musimy.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy. Czekamy.
Tech Love. Z miłości do technologii.